Przed nami katecheza, którą wygłosi ksiądz biskup Jacek Kiciński, biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej. Prośmy Ducha Świętego potrzebne dary i łaski. Panie Radia Maria, witamy księdza biskupa Jacka Kicińskiego, biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej. Księże biskupie, prosimy o wygłoszenie katechezy.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Maria. W tym pięknym dniu, w którym wspominamy świętego Jana Pawła II, wielkiego papieża, naszego rodaka, który dla nas wszystkich jest wielkim pielgrzymem, jest apostołem miłosierdzia, ale i świadkiem cierpienia. To wszystko, moi kochani, dokonuje się we wspólnocie Kościoła, bo Ojciec Święty jako pasterz Kościoła przez wiele lat wskazywał nam drogę do Jezusa Chrystusa, nauczał nas, ale i sam świadczył swoim życiem o bliskości Jezusa Chrystusa. I dzisiaj to moje rozważanie, nie chciałbym może nazywać tyle katechezą, co refleksją na temat Kościoła, ponieważ w pierwszą niedzielę Adwentu tego roku rozpoczniemy nowy rok duszpasterski w naszym Kościele Świętym, wierzę w Kościół Święty. Ma to na celu przede wszystkim ożywienie naszej wiary, ale też i uświadomienie nam, że Kościół to jest rzeczywistość, którą my tworzymy. Jest to rzeczywistość boska i rzeczywistość ludzka. I chciałbym zatrzymać się przy takich czterech przestrzeniach życia Kościoła. Na pierwszym miejscu powołanie, na drugim formacja, posłanie i oczywiście zwrócić uwagę na dzisiejszą rzeczywistość. Jak wspomniałem, Kościół przede wszystkim jest rzeczywistością bosko-ludzką. Wiemy, że to, co boskie, jest święte, a to, co jest ludzkie, jest naznaczone bardzo często słabością, kruchością, naznaczone jest także i grzechem. Ale najważniejsze, że to, co ludzkie, to przede wszystkim nasze dążenie do świętości, walka z naszą słabością, bo przecież jako wspólnota Kościoła, mistyczne ciało Jezusa Chrystusa, wyposażeni jesteśmy w środki, które pomagają nam wzrastać duchowo. To przede wszystkim modlitwa, Słowo Boże, ale i sakramenty ze szczególnym uwzględnieniem sakramentu pokuty i pojednania oraz sakramentu Eucharystii. Początki Kościoła. Warto tutaj odwołać się do źródeł, ponieważ nie zrozumiemy Kościoła, jeśli nie spojrzymy na jego początek, właśnie na powołanie apostołów, gdy Jezus Chrystus powołuje poszczególnych apostołów, aby stanowili jedno, oni stanowią początek Kościoła. I teraz zobaczmy, kim byli apostołowie, a więc ci, którzy zostali zaproszeni do uczestnictwa we wspólnocie Jezusa Chrystusa. Tutaj widzimy, że to są bardzo prości ludzie. To są rybacy z nad jeziora Galilejskiego. Rzecz ciekawa, zobaczmy, że Pan Jezus powołuje do tej pierwszej swojej wspólnoty tych, którzy mają jakiś plan na swoje życie, tak? Oni są rybakami, mają swoje pragnienia, są ludźmi, którzy są profesjonalistami w wykonywanym zawodzie. I każdy z nich jest czymś zajęty. Zobaczmy, że Andrzej i Piotr zarzucają sieci, Jan i Jakub naprawiają świeci, a celnik Mateusz siedzi w komorze celnej. Ktoś kiedyś tak żartobliwie powiedział, że Pan Jezus do wspólnoty apostołów nie powołał ani jednego bezrobotnego, czyli nie powołał ani jednego, kto nie miał pomysłu na swoje życie. A więc Jezus wchodzi w rzeczywistość naszego ludzkiego powołania zaproszeniem do tego, do uczestnictwa we wspólnocie, która staje się zalążkiem Kościoła Świętego. A więc mamy bardzo prostych ludzi, to są rybacy, którzy zostają zaproszeni przez Jezusa Chrystusa. Oni odpowiadają na słowo pójdź za mną. I to, co już charakteryzuje pierwszą wspólnotę, a więc wspólnotę apostołów, to jest radykalizm. Zostawili i poszli za nim. I teraz zobaczmy, po co Jezus zaprosił uczniów, dlaczego on po prostu to uczynił. A więc Jezus przede wszystkim zaprosił uczniów, poszczególnych apostołów, na pierwszym miejscu, aby z nim byli. Na drugim, aby mu towarzyszyli. Potem Jezus nauczał i wyjaśniał, a dopiero później posyłał. Czyli zobaczmy, że ta pierwsza wspólnota Kościoła, oparta na 12 apostołach, ona jest wspólnotą wzrostu duchowego. I zobaczmy, to są bardzo ważne przestrzenie dla naszego życia. Czyli Jezus powołuje najpierw, aby z nim byli. Jezus powołuje do wspólnoty, aby z nim byli, aby mieli po prostu czas dla Niego. Zobaczmy, to jest bardzo ważne. A więc jeśli chcemy budować relacje, a więc potrzebna jest bliskość z Jezusem Chrystusem, aby z nim byli, a później, aby mu towarzyszyli. I teraz zobaczmy, szanowni Państwo, co znaczy towarzyszyć. Bo my bardzo często uświadamiamy sobie, że towarzyszenie to jest takie bycie o. Natomiast Jezus zaprasza nas, abyśmy mu towarzyszyli, tak jak zaprosił swoich uczniów. A towarzyszyć to przede wszystkim uczestniczyć w życiu. To być obok kogoś i być z kimś. Uczestniczyć w codziennej jego rzeczywistości. Często mówimy, że towarzyszenie to naśladowanie. Towarzyszenie to jest coś więcej niż naśladowanie, ponieważ naśladowanie to zawsze kojarzy się chodzeniem po śladach. Natomiast towarzyszenie to jest uczestniczenie. No choćby jeśli by ktoś nas został zapytany, co byśmy woleli, aby nam ktoś towarzyszył czy nas naśladował, oczywiście wolimy, żeby ktoś nam towarzyszył. To jest człowiek, którym mam oparcie i wsparcie. A więc Jezus zaprasza tych 12 apostołów, aby z nim byli, aby mu towarzyszyli. I teraz Jezus nauczał. Ta nauka Jezusa, wiemy, że nie była łatwa. Boża ekonomia jest zupełnie inna niż kategorie tego świata. Dlatego przyjąć naukę Jezusa nie było łatwo, bo Jezus mówi: pierwsi będą ostatnimi, ostatni będą pierwszymi. Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój, niech mnie naśladuje, czyli uczestniczy w moim życiu. A później Jezus mówi: módlcie się za tych, którzy was prześladują. I na końcu Jezus mówi: miłujcie się tak, jak ja was umiłowałem. A umiłował nas aż do końca. To jest przykazanie nowe daję wam. Czy Jezus w sumie nie zmienia to, co było w Starym Testamencie, przykazanie miłości Boga i bliźniego, tylko Jezus nadaje nową jakość. Bo w przykazaniu miłości Boga i bliźniego my mówimy: będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. No i w dzisiejszym świecie może ktoś powiedzieć: a ja siebie nie kocham, a więc nie muszę kochać bliźniego. Natomiast Jezus nadaje nową jakość. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, czyli na wzór Jezusa Chrystusa do końca. I teraz zobaczmy, że to, co Jezus nauczał, Jezus też wyjaśniał. Są takie momenty, gdy uczniowie pewnych rzeczy nie rozumieją. Jezus bierze na miejsce osobne i wyjaśnia. Jezus tłumaczy. Czyli zobaczmy, jeśli Jezus powołuje, to Jezus wszystko wyjaśnia i nie pozostawia jakichkolwiek wątpliwości. i dopiero później po tym procesie jest posłanie. Idźcie na cały świat. I teraz zobaczmy, że ta wspólnota pierwszego kościoła, wspólnota apostolska, ona dojrzewała. To jest proces takiego powolnego wzrostu wiary. Zresztą Jezus był i jest niesamowitym pedagogiem, a więc nie od razu wszystko, ale stopniowo odsłania przed nimi tajemnice Królestwa Niebieskiego, ale i też odsłania to wszystko, co stanie się jego udziałem. Zobaczmy, że uczniowie byli świadkami licznych uzdrowień, a więc oni byli świadkami cudownego rozmnożenia chleba. No byli cały czas w zasięgu tak naprawdę ręki Pana Jezusa. Ale gdy Jezus zaczął mówić o tych tajemnicach, które stawały się dla nich trudne, a zwłaszcza o męce śmierci, zmartwychwstaniu już i zapowiedź ustanowienia Eucharystii, nagle te tłumy zaczęły topnieć. Zobaczmy, wtedy, gdy Jezus rozdaje, byśmy mogli tak powiedzieć, to wszyscy garną się wokół Jezusa, ale gdy Jezus zaczyna wymagać, nagle te tłumy topnieją i w pewnym momencie, zobaczmy, również jest taki egzamin, a więc próba wiary dla uczniów, gdy Jezus mówi do nich, czy i wy chcecie odejść. Zobaczmy, że tworzenie tej wspólnoty Kościoła, ono również wiązało się z różnego rodzaju trudnościami, a więc to jest taki wzrost duchowy, czyli wy chcecie odejść. To znaczy, że sprawa była bardzo poważna. No i wtedy wiemy, że Piotr w imieniu apostołów mówi, Panie, do kogóż my pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Myśmy poznali i uwierzyli. To jest bardzo ważne. Poznać i uwierzyć. Uwierzyć i poznać. A i w Kościele, a więc wiarę umacniamy, tak, ale poznajemy Jezusa Chrystusa. Poznając Jezusa Chrystusa, umacniamy naszą wiarę. Są takie momenty, zobaczmy, czyli wy chcecie odejść w obliczu trudnych sytuacji, czasem sytuacji niezrozumiałych dla nas. Kolejny taki etap wzrostu na drodze wiary to oczywiście jest burza na jeziorze. Wtedy, gdy Jezus jest wraz z uczniami w łodzi i nagle po prostu zaczyna dziać się coś dziwnego, burza, Jezus śpi we zgłowiu, to zaznaczam, że to jest tył łodzi, tak? Czyli tył, który jest najbliżej tak naprawdę powierzchni jeziora. Jeśli ktokolwiek miałby się utopić tam albo zostać zalany falami, to przede wszystkim był Jezus Chrystus. A Jezus odpoczywa, śpi. Ja to nazywam osobiście taki pozorny sen Jezusa. To jest tak ważne dla życia duchowego. I wtedy, gdy nagle ten burza na jeziorze, uczniowie, panika, lęk i Panie, ratuj, bo giniemy. Czy to Cię nie obchodzi? Jeszcze z takim wyrzutem. No i zobaczmy reakcję Jezusa. Jezus stał, uciszył się, mówi zamilknij. Czemu tak bojaźliwi jesteście? Czemu jesteście tak małej wiary? I zobaczmy, to wszystko też warto odnieść do naszego życia. Czasem no, nam się wydaje, że Jezus jest nieobecny i tak dalej, że jest gdzieś tam daleki. Jezus śpi, tak? W łodzi naszego życia. Pozwólmy od czasu do czasu Jezusowi też odpocząć przy nas, a nie od razu terapia wszczęsowa. Panie, ratuj Boginiemu. Czemu jesteś tak małej wiary? Czyż nie dałem Ci poznać swojej obecności w Twoim życiu? Zresztą zobaczmy, moi kochani, ile razy Pan Jezus dotyka nas swoją łaską, ale jak przychodzą momenty trudne, wszystko nagle zapominamy. Jakaś taka, no po prostu sytuacja naszego zapomnienia, zatopienia w doczesności. A więc Jezus troszczy się. A więc zobaczmy, że Jezus powołuje, ale Jezus formuje. To jest bardzo ważne. I oczywiście ten moment taki szczególny dla Kościoła, to jest wydarzenie pod Cezareą Filipową, Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 16, werset 13 i następny. Zobaczmy, to jest bardzo ważne, bo to jest moment zapowiedzi ustanowienia Kościoła i to jest Cezarea Filipowa. To miejsce o tyle jest bardzo ważne, że w tym miejscu znajdują się ruiny największej ówczesnej świątyni pogańskiej Bożka Pana. A Bożek Pan to był Bożek pasących, czyli pasterzy ówczesnych. I teraz wyobraźmy sobie, największa świątynia pogańska, jej ruiny, ruiny tych, którzy oddawali cześć Bożkowi, ruiny no, Starego Świata, można by powiedzieć. i Jezus stawia pytanie: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? No i odpowiadają: za Jana Chrzciciela, za Eliasza, za Jeremiasza, za innego z proroków. I teraz zobaczmy, Jezus stawia pytanie: a wy za kogo mnie uważacie? I wtedy zobaczmy, Piotr odpowiada: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I na to Jezus: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Nie objawiły ci tego ciało i krew, ale Ojciec, który jest w niebie. Ja tobie powierzam klucze Królestwa Niebieskiego. Ty jesteś Piotr, skała, i na tej skale zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Ja tobie dam klucze Królestwa. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Co rozwiążesz, będzie rozwiązane. Zobaczmy, jeszcze raz wróćmy do tego obrazu. Z jednej strony ruiny ówczesnej świątyni pogańskiej, a Jezus zapowiada coś nowego, co będzie trwało aż do skończenia świata. Jezus zapowiada Kościół. Piotrze, Piotr, ty jesteś skała i na tej skale zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Zobaczmy, Piotr jest skałą, ale w jakim momencie jest skałą? Piotr jest skałą wtedy, gdy jest zjednoczony z Jezusem Chrystusem, i wtedy Piotr jest silny, potężny mocą samego Jezusa Chrystusa. I teraz, Piotrze, jeśli ty będziesz skałą, jeśli będziesz trwał we mnie, ja na tobie buduję mój Kościół. Mój Kościół, to jest bardzo ważne, proszę Państwa, dlatego że my bardzo często sobie rozumiemy, że ten Kościół może być nawet i papieża, biskupów, kapłanów. Nie. Mój Kościół, to jest ten Kościół Chrystusowy, a my w tym Kościele jesteśmy tylko i wyłącznie sługami. Każdemu z nas zostało powierzone różne zadanie. Ale to jest mój Kościół, Chrystusowy Kościół. W tym Kościele, zobaczmy, jest słabość, bo wiemy, że później Piotr zapiera się Chrystusa: nie znam tego człowieka, idę łowić ryby i tak dalej. Ale jednak Jezus nie rezygnuje z tego Piotra. Ten Piotr później staje się skałą rzeczywiście w Jezusie Chrystusie, wraca i jest pasterzem całego Kościoła. I to jest bardzo ważne. Mój Kościół, to jest, jeszcze raz powtarzam, mój Kościół Chrystusowy, i my w tym Kościele uczestniczymy. My ten Kościół tworzymy, bo on jest zbudowany na naszej ludzkiej słabości, ale mocą Jezusa Chrystusa. Dlatego to ważne, te słowa, które wcześniej powiedziałem: będę z wami aż do skończenia świata, czyli bramy piekielne nie przemogą. Po prostu mogą być ataki niesamowite, mogą być odejścia, może być grzeszność, ale Kościół przetrwa, bo to jest dzieło Jezusa Chrystusa, a dziś mocą Ducha Świętego prowadzone ku czasom ostatecznym. Dlatego to jest bardzo ważne. I teraz, moi kochani, zobaczmy, czyli zapowiedź ustanowienie tego Kościoła. I znów dalsze losy Kościoła, więc zobaczmy, że męka, śmierć, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ta wspólnota 12 się rozpada. Tak naprawdę to, co powiedziałem przed chwilą, Piotr mówi: idę łowić ryby, apostołowie mówią: i my idziemy z tobą. I teraz po zmartwychwstaniu Jezus ukazuje się 40 dni, przez 40 i mówi: pokój wam, w różnych miejscach. Można by powiedzieć, tak po ludzku zbiera tych apostołów. I taki moment kulminacyjny po wniebowstąpieniu, wieczernik. I znów powrót do źródeł. Oni wrócili do wieczernika, tam gdzie została ustanowiona Eucharystia, sakrament kapłaństwa. Oni wracają do wieczernika. Ale zobaczmy, już, moi kochani, oni nie wracają sami. W wieczerniku, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, jest Maryja, są apostołowie, są bracia jego, są niewiasty, to już jest Kościół. A więc zobaczmy, często właśnie na obrazach tak jest mylnie przedstawiane, że tylko są apostołowie. Nie, tam już jest Kościół. Kościół, który gromadzi się wokół Maryi, tak? Trwają jednomyślnie na modlitwie. Po wniebowstąpieniu, można by powiedzieć, odprawiają nowennę do Ducha Świętego i nagle zesłanie Ducha Świętego i coś niesamowitego, inauguracja Kościoła Świętego. Później idą na cały świat, mówią różnymi językami, ale przede wszystkim mówią czym? Językiem serca, bo Ewangelia zawsze jest językiem serca i słowa Ewangelii zawsze są zrozumiałe dla każdego człowieka. A więc zobaczmy, i apostołowie zostają posłani na cały świat. I zobaczmy, ci prości ludzie, wracamy do źródeł, z nad jeziora Galilejskiego, oni później idą na cały świat, oddają życie. Wiemy, że wszyscy to męczennicy, za wyjątkiem umiłowanego ucznia Jana, który później daje relację o życiu pierwszego Kościoła, zarówno i w Ewangelii, jak i w Apokalipsie, czy w swoich listach. I teraz zobaczmy, odnosząc do dzisiejszej rzeczywistości. Kościół właśnie jest biblijnym drzewem życia. To jest biblijne drzewo życia. Tutaj mamy, znów chciałbym nawiązać, jeszcze troszkę pójść nieco głębiej, ponieważ w Starym Testamencie Księga Rodzaju Bóg dał człowiekowi raj, pośrodku raju, drzewo życia, które dawało życie wieczne, uczestnictwo w chwale Bożej i drzewo poznania dobra i zła, drzewo zakazane, które wyraża prawo Boże, które jest niezmienne i nienaruszalne. I teraz zobaczmy, człowiek utracił. Utracił raj, ponieważ ustanowił siebie Panem i Bogiem swojego życia. Odwrócił się od Pana Boga. Utracił owoce z drzewa życia. I teraz zobaczmy, Jezus Chrystus umiera na Golgocie. Zobaczmy na Golgocie. A więc krzyż jest znów po środku. Tak jak w raju drzewo życia było po środku, tak krzyż jest na Golgocie po środku dwóch łotrów. I już staje się drzewem życia dla łotra nawróconego, ale z boku Chrystusa wypływa krew i woda, to znaczy, że wypływają sakramenty, a sakramenty to jest Kościół. Zobaczmy, więc Kościół jest drzewem życia pośrodku dzisiejszego świata, a jego owoce dają życie wieczne. Eucharystia, kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ma życie wieczne. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ma życie wieczne. A więc Kościół to sakramenty i tak naprawdę znów zobaczmy, zło wszystko czyniło, żeby w raju oderwać człowieka od drzewa życia, tak również i dzisiaj zło czyni wszystko, żeby oderwać człowieka od Kościoła. Ale nie od tego Kościoła zewnętrznego, bo oczywiście zło musi się posługiwać jakąś przyczyną, bo zawsze zło działa przyczynowo. Dlatego najlepiej uderzyć struktury, właśnie dostrzec słabość ludzi wierzących, kapłanów, biskupów i tak dalej. Ale wszystko ma to na celu przede wszystkim, żeby oderwać od Eucharystii, która daje życie wieczne. I tak naprawdę jakakolwiek działalność zła, ona ma na celu oderwać od Eucharystii, bo ona jest sercem Kościoła. Zresztą, moi kochani, tyle o Eucharystii pisał święty Jan Paweł II, którego dzisiaj wspominamy. Kościół żyje dzięki Eucharystii. I dlatego zobaczmy, że zło mówi tak, nie? No ty jeszcze chodzisz do tego Kościoła i tak dalej. Zobacz, jacy są w tym Kościele niedobrzy, źli ludzie i z tych rąk chcesz brać ciało Chrystusa. Przecież lepiej na nie popatrzeć. Oderwać od źródeł. A więc to jest też bardzo ważne. I na końcu, moi kochani, chciałbym taki przedstawić obraz, a z takiego mojej posługi również i biskupi do jednej parafii. Kiedyś zostałem zaproszony na uroczystość odpustową, no i ta uroczystość miała miejsce wieczorem. No i oczywiście gdzieś tam trzeba było długo jechać i nagle po ponad godzinnej czy dwugodzinnej jeździe widać z daleka światełka wieża kościoła, coraz bliżej i nagle widok przepięknych witraży w oknach święci. Oczywiście wchodzę do kościoła, do środka, a tam piękny ołtarz, naprawdę tak wszystko zaplanowane, żeby serce człowieka od razu spotkało się z Panem Bogiem, czyli na ołtarz i Najświętszy Sakrament. No i jak wszedłem do kościoła, ksiądz proboszcz mówi, no teraz ojciec biskup widzi, dlaczego właśnie ten odpust u nas wieczorem, bo to właśnie taka atmosfera. Natomiast ja mówię, no ale przecież w ciągu dnia witraże byłyby widoczne od środka. A ten ksiądz proboszcz mówi, oj proszę ojca biskupa, jakby biskup przyjechał w ciągu dnia, to ja nie wiem, czy by chciał wejść do tego kościoła. Bo na zewnątrz tego kościoła, gdzieś tam dach już jest pozałamywany, dachówka do wymiany, tyngą odpada ze ścian, rynny się walą i nieciekawy widok. I mówi, no ale wieczorem zupełnie inaczej wygląda. I właśnie, moi kochani, to jest też obraz czasem na zewnątrz, tak? Na zewnątrz może coś wyglądać nieatrakcyjnie, na zewnątrz może coś nie wyglądać w sposób taki pociągający, ale jak się wejdzie do środka, to dopiero odkrywa się piękno, istotę właśnie życia Kościoła, Eucharystia. A więc dzisiaj zobaczmy, że właśnie trzeba nam się przebić przez tą skorupę zewnętrzności, powierzchowności. Zresztą ja nazywam, że dzisiejsze czasy są kultura zewnętrzności i powierzchowności, tak zwana kultura elewacji. Zatrzymujemy się na tym, co jest zewnętrzne, natomiast nie wchodzimy do środka. I jeszcze taki obraz, który będzie taki dopełnieniem, a więc tej nauki, mojej refleksji może o Kościele. Mianowicie, proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że jesteśmy nad jeziorem polodowcowym. Takie piękne jezioro polodowcowe, to oczywiście jest Bajkał, ponad 1500 głębokości. I teraz przychodzi zima, no i nagle tafla zamarza i no po prostu mamy powierzchnię lodu i ktoś się wybiera nad Bajkał, nad jezioro polodowcowe, tak, które jest bardzo głębokie, a najpiękniejsze skarby są na dnie. No i teraz cały dzień bierze łyżwy, sanki, jeździ i mówi, ja zjeździłem jezioro wzdłuż i wszerz. Poznałem wszystko, każdy zakamarek. Proszę Państwa, tak naprawdę ślizgałem się po powierzchni. Żeby jezioro polodowcowe poznać, to trzeba przebić się przez tą taflę lotu i zanurkować w głąb. A jeśli chodzi o nurkowanie w głąb, proszę Państwa, naraz 1500 metrów nie da rady, bo po prostu płuca nie wytrzymają. Więc potrzeba właśnie powoli, powoli wchodzić w głębie. I to jest właśnie Kościół. I dzisiaj bardzo dużo osób zatrzymuje się na tej tafli lodu, na tym, co jest zewnętrzne, uważając, że poznali wzdłuż i wszerz. Natomiast trzeba wejść w głębi, a zanurkować, wejść w tajemnicę sakramentów świętych. I właśnie tam na końcu jest Eucharystia. I kto zanurkuje w głąb, po prostu to już pozostaje do końca jego życia. I nigdy nie jest w stanie oderwać się od Kościoła, który jest święty, jest mistycznym ciałem Jezusa Chrystusa. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za uwagę i cieszę się, że mogłem podzielić się osobistą refleksją na temat Kościoła, tym bardziej w dniu dzisiejszym wspomnienie świętego Jana Pawła II, człowieka, który umiłował Kościół.
Ksiądz biskup Jacek Kiciński, biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej. Księdzu biskupowi dziękujemy za wygłoszenie katechezy i prosimy o pozostanie za nami w dialogu ze słuchaczami. A telefony do naszego studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Katecheza na antenie Radia Maria. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Romuald z Torunia. Ja serdeczne Bóg zapłać za katechezę i również za ubogacenie. I ubogacenie i właśnie takie zwrócenie uwagi, to co czcigodny, wielebny ksiądz biskup mówił o tych bezrobotnych, że rzeczywiście tych, którzy są zajęci, którzy pracują, Jezus Chrystus powołał. I również tę piękną przypowieść o jeziorze Bajkał i o tym właśnie takim powierzchownym spojrzeniu. Ale ja chciałem skorzystać z okazji, a jeszcze uzupełnię, że wspomnienie świętego Jana Pawła II, ja dzwonię z Torunia, u nas dodatkowo w województwie kujawsko-pomorskim jest święto, ponieważ święty Jan Paweł II jest patronem naszego województwa. Więc dodatkowa jeszcze radość i przywilej i również możliwość korzystania dzisiaj w sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Werealizacji i świętego Jana Pawła II z uzyskania odpustu zupełnego. To tytułem wstępu. Ja mam takie zapytanie, to mnie nurtuje, ponieważ czcigodny, wielebny ksiądz biskup również wspomniał o księdze rodzaju. No i mnie nurtuje takie stwierdzenie, kiedy Bóg mówi, niedobrze jest człowiekowi być samemu, no i dostanie towarzyszkę. I kiedy naszym pragnieniem jest właśnie być kiedyś w przyszłości w obliczu Boga, jako największy przywilej, największą radość. Jak rozumieć te słowa, że Adam, który był w obecności Bożej, który miał pełnię szczęścia, jak rozumieć te słowa, że niedobrze człowiekowi? Serdeczne Bóg zapłać.
Bóg zapłać, prosimy, ksiądz biskup Jacek Kiciński.
Tak, myślę, że każdy z nas może powiedzieć, niedobrze być samemu, dlatego że Pan Bóg stworzył też człowieka do wspólnoty ze sobą i z drugim człowiekiem, ale bardzo ważna rzecz, mianowicie Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo i stworzył człowieka mężczyzną i kobietą, czyli mężczyzna i kobieta tworzą pełnię. Wzajemnie się uzupełniają, nie przeciwstawiają się, ale tworzą jedno i to najpiękniej objawia się w sakramencie małżeństwa. Już nie dwoje, lecz jedno stanowić będziecie. A więc zobaczmy, że Pan Bóg stwarza z miłości do miłości przeznacza i tutaj w wymiarze ziemskim stworzony człowiek na obraz i podobieństwo, obraz, zdolność myślenia, wybierania, decydowania, podobieństwo, zdolność miłowania, kochania. Więc człowiek został stworzony jako mężczyzna i kobieta, by tworzyć jedno i stworzeni i powołani do miłości. Dlatego, że Pan Bóg powierzając też rali człowiekowi, Pan Bóg nie postawił kropki nad i. Powiedział, rozmnażajcie się, czyńcie sobie ziemię poddaną, czyli bądźcie kontynuatorami tego, co ja zacząłem, zgodnie z moją wolą. O, tak bym odpowiedział.
Bardzo gorąco dziękujemy. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Natalia, dzwonię w okolicy tutaj Dert, Walendowa. Bóg zapłać za piękną katechezę. Jak się cieszę, że się dodzwoniłam do swojego i rodziny wspaniałej, antenowej całego świata. Chciałam dać właśnie takie świadectwo właśnie na temat tej naszej wiary. I moje serce to pękło tak całkowicie na 10. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła, jak byłam w Watykanie. Wtedy faktycznie otworzyło się moje serce na Chrystusa. I powiem też takie świadectwo, jak pandemia wybuchła i zamknięte były wszystkie kościoły, to ja wpadłam w taką panikę straszną, że mówię, jak to jest możliwe, przecież to jest niemożliwe, że mnie nie przyjęła Pana Jezusa. I tak bardzo się rozpłakałam, że mój mąż się przestraszył. I przypomniałam sobie, mówię, mam telefon do Walendowa, do księdza Mariana takiego, który tu u nas posługiwał. I zadzwoniłam. No i wtedy takie świadectwo ksiądz powiedział, oczywiście, sam ci kochani otworzę. No i byliśmy z mężem. Było nas 3 osoby. Wtedy była nasza 50. rocznica ślubu. Mąż skorzystał z sakramentu spowiedzi i proszę wierzyć, nie szczepiliśmy się. Zaszczepieni jesteśmy właśnie Chrystusem. Żadna pandemia mnie nigdy nie przestraszyła, nie opuściłam żadnej Eucharystii. I boli mnie czasem w tych okresach 2 lat, jak mnie tam na kolana raz ksiądz rzucił, bo powiedział, nie, ci wszyscy na rękę najpierw, to jest ta walka dzisiaj, tegoż złego gołym okiem widać. Ale to jest to świadectwo, że właśnie tak bardzo widzę, ja mieszkałam 30 lat w Szwecji, mieszkam teraz w Polsce, jak bardzo źle było w Szwecji. Tam mi się udało dzieci do przedszkola zaprowadzić, do kościoła. A tu w Polsce widać teraz, jak to się dzieje, ale musimy przez to przetrwać. I dziękuję Panu Bogu, że jest to radio. Jesteśmy taką wielką, potężną rodziną. Dziękuję za biskupów, za wspaniałe. Nasze mury kościoła się nie rozwalą nigdy. Widać, jak coraz więcej jest świadectwa. Przez 24 lata słucham, słyszę, jak bardzo dużo jest ludzi nas. Coraz więcej, także musimy my, babci, i te wszystkie nasze wiary, nie wstydzić się, nie bać się tego Chrystusa, dawać świadectwo na każdym kroku.
Dziękujemy Chrystus, bardzo, tak. Pani Natalio, pozdrawiamy gorąco serdecznie. Prosimy, ksiądz biskup Jacek Kiciński.
Tak, będą zawsze, jak wspomniałem w dzisiejszym rozważaniu, będą takie momenty też i próby naszej wiary i naszego powołania, bliskości z Jezusem Chrystusem. Oczywiście pandemia była takim czasem próby, I każda taka rzeczywistość, ona ma na celu przede wszystkim oczyszczenie też z naszej wiary, z tego, co ludzkie, i po to, by rzeczywiście jeszcze bardziej przygnąć do Pana Jezusa, by jeszcze bardziej zaufać. I tak sobie myślę, bo rzeczywiście wiele osób też nie miało możliwości codziennego przystępowania do Eucharystii, ale ten właśnie głód Eucharystii, on też powinien nam coś powiedzieć. Pan Bóg przemawia do nas w każdej sytuacji i poprzez pandemię też przemawia. W rzeczywistości Kościoła zawsze było tak, że były i odejścia, i były nawrócenia, i to świadczy przede wszystkim, że Pan Bóg oczyszcza nas z tego, co ludzkie, by tak naprawdę nas przytulić do siebie. I dzisiaj, choć jesteśmy też świadkami, że wiele osób manifestuje właśnie porzucenie wspólnoty Kościoła, porzucenie wiary, to jest bardzo często tak, jak się zatrzymujemy o tym, co mówiłem, tak? Na tym kulturze zewnętrzności, powierzchowności. Jeśli my nie przebijemy się przez tą skorupę powierzchowności, nie spotkamy się z Jezusem Chrystusem, ta wiara zawsze będzie taka, a nie inna.
Katecheza na antenie Radia Maryja, ksiądz biskup Józef Kiciński. Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże księdzu biskupowi, szczęść Boże ojcu. Księże biskupie, bardzo dziękuję, bo to ksiądz biskup powiedział, bardzo do mnie przemawia. I co prawda w gronie apostołów był lekarz, ale ogólnie otrzymujemy taką radę, by wystrzegać się uczonych w piśmie. Bo taki zamiast sercem od czasu do czasu rozumem zabłyśnie. W ogóle dla Pana Boga w całości najważniejsza jest prostota, bo z takich ludzi jest najzdrowsza wspólnota. Pan Jezus mówi: dziękuję Ci, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że objawiłeś te rzeczy prostaczką. Wiemy o tym. I możemy założyć, że wspólnota złożona z uczonych w piśmie na pewno dawno by się rozpadła. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy. Prosimy, ksiądz biskup.
Tak.
Pan Paweł, księże biskupie, znamy się.
Tak, myślę, że panie Paweł, no jeśli chodzi o uczonych w piśmie, ja powiem tak. Święty Paweł też był uczony w piśmie, był faryzeuszem, był bardzo wykształconym, a jednak doświadczył właśnie łaski Pana Boga i po tym właśnie wydarzeniu pod Damaszkiem stał się apostołem narodów. To oczywiście byśmy mogli troszkę powiedzieć, że no, uczeni w piśmie nie wejdą do Królestwa Niebieskiego. Oni wejdą i każdy człowiek, jeśli po prostu właśnie w sercu przyjmie Jezusa Chrystusa. I ja osobiście odróżniam dwie rzeczy, mianowicie wiedza i mądrość. Dzisiaj mamy bardzo dużo ludzi, którzy mają potężną wiedzę i dysponują tą wiedzą. Naprawdę ta wiedza jest no, bardzo taka konkretna, ugruntowana. Natomiast posiadanie wielkiej wiedzy nie równa się posiadanie mądrości. I wydaje się, że właśnie dzisiaj potrzeba ludzi, którzy posiadają mądrość życiową. Dla mnie osobiście, taka moja osobista definicja mądrości, to jest wiedza przepracowana przez życie, oświecona łaską wiary. Wtedy człowiek jest mądry. Natomiast co z tymi ludźmi, którzy nieraz nie posiadali wykształcenia? Tutaj możemy powiedzieć, istnieje coś takiego jak wiedza wlana i Pan Bóg po prostu tej wiedzy udziela mocą właśnie Ducha Świętego. A więc tak prosto bym odróżnił wiedza i mądrość. I potrzeba właśnie tej mądrości, która jest, zakłada obecność wiedzy. Mądrość zakłada wiedzę, bo musimy też rozwijać się, pogłębiać wiedzę, tak? Stawać się w pewnym sensie też i uczonymi, ale nie tymi, którzy odrzucają, ale wiedza, która prowadzi do spotkania.
Prosimy o definicję jeszcze raz mądrości.
Dla mnie osobiście mądrość to jest wiedza przepracowana przez życie, oświecona łaską wiary.
Czyli dwa elementy. Przepracowana przez życie i oświecona łaską wiary.
Tak jest.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bruno Zedy się kłania i pozdrawiam serdecznie ojca księdza biskupa i bardzo miło mi się dodzwonić w ten wspaniały dzień wspomnienia świętego Jana Pawła II. I właśnie dziękuję za tak wspaniałą katechezę, takie wspaniałe przykłady myślę, że niezwykle przemawiające do każdego z nas, do naszych serc. Też właśnie przykłady jakby proste, ale bardzo, bardzo trafne, bardzo przemawiające do myślę, do każdego z nas w taki właśnie sposób, że nawet, myślę, że nawet jeśli są jakieś burze w naszym życiu, doświadczenia trudne, to zawsze Chrystus jest z nami, jeżeli mamy wiarę. A właśnie tą wiarę mamy właśnie, tak jak uczył nas też święty Jan Paweł II, bo tutaj myślę, że przez cały ten pontyfikat, ja też jestem pokoleniem Jana Pawła II i też przez ten cały pontyfikat uczyłem się tego, jak mówi święty Jan Paweł II, otwórzcie drzwi Chrystusowi, właśnie nie lękajcie się, właśnie i wypłyńcie na głębie. I właśnie te też jego nauka niezwykle głęboka, właśnie tutaj jest potwierdzeniem w tej katechezie księdza biskupa, właśnie też wspaniałe przykłady, że cokolwiek by się nie działo, Chrystus jest z nami i Chrystus przez różne doświadczenia przemawia i Kościół właśnie, który czasami jest też adekwatny, taka analogia do naszych czasów, że jest atakowany, jest czasami w niebezpieczeństwie, jest w trudnych sytuacjach, jest nierozumiany, ale właśnie Chrystus przez to Kościół, swój Kościół wzmacnia przez doświadczenia, trudności. No tak jak ksiądz biskup mówi niezwykle pięknie właśnie o tym, że jeżeli właśnie, bardzo mi się też podobało właśnie to, że czasami człowiek może bardzo powierzchownie patrzeć i właśnie jeżeli nie wypłynie na głębie, tak jak właśnie jeżeli po prostu tylko będzie tak no lekko sobie pewne rzeczy przyjmował, a właśnie tutaj to piękno, to wypływa właśnie też tak jak Jan Paweł II nas uczył tej miłości, to on bardzo wysoko w miłości podniósł poprzeczkę właśnie i tutaj niekiedy uczył nas też wspinać się, tak jak inni święci, wspinać się na szczyty heroizmu wiary, ale właśnie też właśnie tutaj jak ksiądz biskup mówi, że ta pięknie to ksiądz biskup powiedział o tej miłości do Eucharystii właśnie. Tutaj właśnie
Panie Brunonie, to... dziękujemy bardzo. Oddajemy głos księdzu biskupowi. Z nami jest ksiądz biskup Jacek Kiciński.
Tak, bardzo dziękuję też właśnie za ten głos i właśnie za to podzielenie się. Rzeczywiście to, co gdzieś tam potwierdzam i często tak gdzieś wskazuje na to, przebić się właśnie przez tą zewnętrzność i odkryć właśnie to piękno. I myślę, że właśnie święty Jan Paweł II całe życie uczył nas tego. Można powiedzieć, to był papież Kościoła, papież Eucharystii, po prostu ojciec, który stał się dla nas wszystkim wielkim pasterzem.
Kolejny telefon w naszej katechezie. Prosimy, Radio Maryja. Halo?
Halo, chciałbym się wypowiedzieć.
Prosimy. Jak pan ma na imię?
Pan Norbert.
Prosimy, panie Norbercie, jesteśmy na antenie.
Księże biskupie, dla mnie Eucharystia jest ważna. Ja tak Eucharystię odkryłem, kiedy wstąpiłem na drogę naturalną, właśnie przez wprowadzenia do Eucharystii piątkowej właśnie, przez czytanie Ewangelii, czytań, bo to się lepiej rozumie i przez jakiś czas mogę służyć przy ołtarzu i to jeszcze bardziej mnie to wzmacnia i przez, bo w ogóle te modlitwy, mszale, to my też, a też pomagają.
Dziękujemy, panie Norbercie, pozdrawiamy gorąco i serdecznie. Prosimy, ksiądz biskup.
Tak, oczywiście Kościół powoli poznajemy. To jest rzeczywistość właśnie bosko-ludzka i można zatrzymać się na progu Kościoła, ale można też wchodzić dalej. I tutaj objawia się całe piękno. Wspominałem właśnie modlitwa, Słowo Boże i sakramenty i w centrum stoi Eucharystia.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziś.
Teraz i zawsze.
Henryka, kłania się Kraków. Październik, Eucharystia, Różaniec, to są tematy, które nas nurtują. Bardzo ciekawa prezentacja ekscelencji zmobilizowała mnie do zerknięcia, jak często bywa, do wierszy księdza Jana Twardowskiego i zawsze tam coś znajduję, co się zaplata w tematykę. I właśnie w jednym z wierszy Twardowski mówi, w wierszu Proszę o wiarę, ale zawsze świeżą, bo nieskończoną, taką, co biegnie jak owca za matką, nie pojmuje, ale rozumie. Więc to, co ekscelencja powiedział, że nie zawsze wiedza czy mądrość naukowa podąża za tym, co jest w człowieku empatyczne i w każdym się znajduje, co jest sprawiedliwe, nie tylko wyedukowanym, ale w każdym myślącym, czy też chcącym dotrzeć do Pana Boga. Ze słów wybiera najmniejsze. Nie na wszystko ma odpowiedź i nie przewraca się do góry nogami. I tu Twardowski użył dosyć słowa ostrego. Jak ktoś, jak kogoś w szlak trafi, to znaczy nie należy histeryzować, jeśli się źle dzieje. I mnie się wydaje, że to właśnie robi Radio Maryja, że otwiera się na to, co się dzieje, bo wydaje się nam, że to już jest wszystko nie do pojęcia. I jeszcze o kościele Jan Twardowski, ksiądz Jan Twardowski, wybitny teolog i poeta, mówił tak, że dla niego Matka Boża zamiast berła ma w ręku kłębek włóczki, którym ceruje teologię. Mówił to skromnie, bo on znał znakomicie teologię i potrafił ją wierszami cerować i z czego sobie żartował. I w tym miesiącu Różańca warto też przypomnieć o szukaniu Matki Bożej. Mówił tak, ręką farby sukni odgarniam złote ramy, lipowe drewno, lecz dopiero za swym obrazem żywa jesteś i milczysz ze mną. Więc ja bym prosiła o jakąś refleksję na ten temat, czy odmawianie różańca, ale z jakimś wyłączeniem emocji jest lepsze niż milczenie przed obrazem na przykład Matki Bożej. I byłabym wdzięczna za to. Wielkie dzięki.
Dziękujemy. Prosimy ksiądz biskup Jacek Kiciński.
Ja bym powiedział tak w dwóch ujęciach. Pierwsze to tak na myśl mi przychodzi Roman Brandstetter, gdy wspomina, jak uczył się czytać na torze i w pewnym momencie do swojego dziadka mówi, ale ja z tego nic nie rozumiem. I dziadek mówi, czytaj, czytaj, a przyjdzie czas, że zrozumiesz. To jest też odpowiedź na różne sytuacje. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o różaniec i czy milczenie przed obrazem, tu bym nie czynił jakiejkolwiek gradacji. To jest po prostu modlitwa i ta modlitwa i ta modlitwa. To jest wzniesienie naszych myśli i serca do Pana Boga i tu nie możemy mówić, która jest modlitwa bardziej skuteczna, która jest bardziej jakaś taka lepsza. Najwspanialszy obraz człowieka to jest człowiek, który rozmawia z Panem Bogiem i to jest najpiękniejsze. Czy to będzie różaniec, czy będzie patrzenie się na obraz, czy to będzie litania, to jest najpiękniejsze. Mieć świadomość to, co mówi święty Jan Wianney. Ja patrzę na niego, on patrzy na mnie i to mi wystarczy.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa diecezji drohityńskiej. Ja w swoim życiu zastanawiałam się nad tym i chciałam uzyskać odpowiedź, tak przed Panem Bogiem oczywiście. Dlaczego niepokalana Maryja pozostała przy życiu? Przecież tyle wycierpiała i na pewno skonała razem ze swoim synem na Kalwarii. Tak mówię, duchowo skonała, no bo jednak, prawda, pozostała przy życiu. I to było moje pytanie, które mnie nurtowało. Jednak Bóg przychodzi z odpowiedzią. I kiedy weszłam w nabożeństwo niewoli, traktat, prawda, świętego Ludwika, to otrzymałam odpowiedź. Maryja matką Kościoła. Ten Kościół był maleńki, to było niemowlę. Apostołowie, którzy pozostali, uczniowie. I trzeba było ich doglądać, trzeba było ich karmić, trzeba było ich podtrzymywać. Więc dlatego niepokalana Maryja pozostała. Zapewne, tak myślę, że Bóg ją pytał, czy chcesz, czy chcesz pozostać, no bo wiadomo, że pozostajesz na dalsze męki, na dalsze cierpienia, bo wiemy, co się działo, jak było prześladowanie uczniów, apostołów. I tak sama sercem, prawda, odkryłam, że Maryja jak zawsze powiedziała tak Bogu. I dlaczego Maryja? I później zesłanie Ducha Świętego, tak? Duch Święty przychodzi do wieternika, są apostołowie, są, myślę, że i uczennice. Dlaczego przychodzi? Bo jest Maryja. Bo jest Maryja, jego oblubienica, nierozłączna, wierna, który jest po prostu zatopiony. Duch Święty, Bóg zatopiony w stworzeniu Maryi. I w niej czuje się najlepiej, w niej działa, w niej żyje, w niej jest twórczy. I święty Jan Paweł II idzie drogą niewoli, oddania się w niewolę miłości Maryi i Jezusowi. No bo Maryja prowadzi do Jezusa, więc wiadomo, jaki piękny papież. Ile przeżył, ile cierpienia, a jak pięknie to wszystko wytrwał. Kto pomógł? Maryja. I przeczytam tutaj zdanie z traktatu.
Oddam już głos tutaj księdzu biskupowi. Czas katechezy na antenie Radia Maria. Prosimy, ksiądz biskup Jacek Kiciński.
No bardzo dziękuję za tą refleksję. Myślę, że tutaj wyjaśnieniem jest scena zwiastowania. Po prostu Maryja mówi, oto ja jestem służebnica Twoja, czyli ja jestem do Twojej dyspozycji i będę do Twojej dyspozycji, dokąd Ty, Panie Boże, będziesz chciał. I to jest całkowite, bezpośrednie zawierzenie Panu Bogu swojego życia. A Maryja oczywiście jest Matką Kościoła, mocą testamentu Jezusa Chrystusa z krzyża, gdy Jezus mówi do umiłowanego ucznia, do Jana, oto Matka Twoja. Jan jest po prostu tym, który reprezentuje cały Kościół i Maryja jest Matką Kościoła i oczywiście później Matką Wieczernika. Bardzo wielkie znaczenie Maryi właśnie w dziejach historii, ale i w naszej rzeczywistości Kościoła. Matka, która rzeczywiście zawsze wskazuje, podpowiada, gdzieś tam przypomina, choćby i właśnie objawienia maryjne, jej obecność w życiu Kościoła niesamowita, piękna i Maryja właśnie nadaje piękno właśnie Kościołowi.
Ostatni telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo? Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Kielna, Bożyna. Chodzi mi o to, chciałam takie świadectwo dać. Dziękuję Panu Bogu i Matce Najświętszej, bo tak 15 lat temu chyba, albo ponad, to będzie uległam wypadkowi komunikacyjnemu. I tak od tego czasu zaczęłam codziennie uczęszczać. Wprawdzie praktykowałam wiarę świętą, ale nie było to tak, że bym codziennie szła do kościoła, wtedy poczułam takie jakby drugie życie, Pan Bóg dał mi jeszcze drugą szansę i tak codziennie zaczęłam chodzić do tej komunii. Uczęszczać się na tą mszę i sakramenty przyjmować. I jeszcze chciałam powiedzieć, że jak była ta pandemia, to po prostu było mi ciężko. Ja sobie myślę, już znaczy się mam takie, może od kogoś doświadczenie, że dusze w czyści mogą dużo pomóc i czytałam tą książkę świętej Faustyny i tam pisze właśnie, że jak coś tam człowiek potrzebuje, to żeby się do tych dusz czyścił. Prosi cię po prostu, żeby tam pomagały. Ja tak codziennie co miesiąc staram się dawać nam przejść świętą, bo udało mi się przejść na emeryturę i
Bóg zapłać. Kolejny Bóg zapłać. Ksiądz biskup Jacek Kieciński, prosimy.
No oczywiście, też dziękuję za to świadectwo. Czasami Pan Bóg pozwoli nam zatęsknić za sobą i wtedy nas naprawdę uświadamiamy sobie, czym jest Kościół, czym jest Eucharystia, czym jest wspólnota. Dlatego jeśli człowiek naprawdę zakocha się w Kościele, to Kościół staje się przestrzenią jego wzrostu, dojrzewania, ale przede wszystkim staje się jedną wielką rodziną.
Księże biskupie, gorąco dziękujemy za wygłoszenie katechezy, za dialog z naszymi słuchaczami. Prosimy o pasterskie błogosławieństwo na dzisiejsze świętowanie ku czci świętego Jana Pawła II i na najbliższy czas, chociażby na jutrzejszy Dzień Pański Niedzielę.
Tak, moi kochani, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Cieszę się, że mogłem podzielić się refleksją na temat Kościoła. Oczywiście na temat Kościoła by można było mówić bardzo dużo, ale najważniejsze, żebyśmy tym Kościołem żyli, w tym Kościele wzrastali i ten Kościół na nowo odkrywali. Serca, moi kochani, Wam na ten czas, który jest przed nami, błogosławię. Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Bardzo gorąco dziękujemy. Bóg zapłać. Ksiądz biskup Jacek Kiciński, biskup pomocnicz archidiecezji wrocławskiej, katecheza księdza biskupa, powtórzenie o 17.10, o 3.00 w nocy, również dostępna na portalu internetowym Radia Maryja, radiomaria.pl.